trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Czyż ci wszyscy nie są plotącymi głupstwa Galilejczykami? Jakże zatem każdy z nas słyszy swój własny język, w którym się urodził? Z psalmu 104. A gdy poślesz swe tchnienie, znowu zaczną powstawać, bo Ty możesz odnawiać oblicze ziemi. Z listu do Rzymian. Bo przecież nie otrzymaliście ducha biorącego do niewoli, by znów żyć w strachu, lecz otrzymaliście ducha dokonującego usynowienia, dzięki któremu wołamy Abba, Ojcze. Z Ewangelii według świętego Jana. Ów rzecznik natomiast, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was o wszystkim pouczy i będzie wam przypominać wszystko, co ja wam powiedziałem. Siostry i bracia, ostatnia niedziela okresu wielkanocnego. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Mija 50 dni od Paschy, od tego doświadczenia potężnej pustki, bo Pascha, wtedy kiedy Jezus oddał swoje życie dzień przed Paschą, dla pierwszego Kościoła była doświadczeniem pustki. Była doświadczeniem przerażenia, ciszy, bezradności. I wtedy dokonało się to, co najważniejsze. Ta pustka poprzedzała noc zwycięstwa. Ta pustka była między śmiercią a życiem. I ten czas był bardzo Kościołowi potrzebny. A dziś, po 50 dniach, Kościół doświadcza i Kościół świadczy o tym, że właśnie tamta Pascha była zwycięstwem Boga. Tamta Pascha zaczęła nową historię. Zatem zajrzyjmy do dzisiejszych czytań i niech Duch Boży nas poprowadzi, abyśmy zobaczyli to, co chce nam dzisiaj powiedzieć. Najpierw fragment drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety od 1 do 11. Tekst, który znamy na pewno bardzo dobrze. Przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy. To dzień świąteczny. W całym Jeruzalem znów gromadzą się Żydzi, aby świętować, aby błogosławić Boga, aby dziękować Bogu za plony, za obfitość łaski, aby odnowić znów przymierze z Bogiem, bo Pięćdziesiątnica była również świętem odnowienia przymierza. I pojawiają się znaki, pojawia się doświadczenie bliskości Boga, pojawiają się znaki, które wskazują, że Bóg jest blisko. To nie są znaki obecności, to są znaki, które wskazują na bliskość obecności. Gwałtowny wicher, szum i wreszcie języki jakby ognia. To wszystko są znaki zwiastujące Bożą obecność. Bo zobaczymy za moment, że nie był ważny wicher. Co więcej, nie był ważny ten ogień. Ważne było to, co się stało w sercach apostołów, w sercach wszystkich zgromadzonych na tym samym miejscu w wieczerniku. Kiedy wreszcie wypadli z tego miejsca na plac, kiedy zobaczyli tłumy, zaczęli mówić o Chrystusie jeden przez drugiego. I działaniem Ducha, świadectwem, że Duch Boży przyszedł, było właśnie to ogromne zdziwienie Żydów z różnych miejsc Imperium Rzymskiego, którzy nagle słyszą w swoim ojczystym języku, w językach, w których się urodzili. To byli Żydzi z diaspory. Oni nie urodzili się w Jeruzalem. Znali wszyscy język grecki, to oczywiste, bo to był wtedy język panujący, oficjalny język imperium. Język grecki. Język łaciński był językiem urzędowym Rzymian. Język aramejski był pospolitym na terenie Ziemi Świętej. Język hebrajski, język świątynny. Natomiast wszyscy zgromadzeni zaczęli słuchać przepowiadania o Chrystusie właśnie w tych językach, o których ci, jak to pięknie mówi przekład pierwszego Kościoła, plotący głupstwa Galilejczycy nie mogli się nauczyć. To było poza ich zasięgiem. I to jest znak Ducha, to jest znak obecności Boga. Po to Duch Boży przyszedł, aby Ewangelia została ogłoszona tym wszystkim ludziom, którzy się zbiegli, aby zostały przekroczone granice. I zaraz potem autor Dziejów Apostolskich wymienia po kolei te wszystkie nacje, łącznie z przybyszami z Rzymu. Może na to warto zwrócić uwagę, kiedy będziemy słuchać albo sami będziemy czytać ten tekst, zobaczyć, że apostołowie, Żydzi, będący pod rzymskim panowaniem, odzywają się z dobrą nowiną w języku, który jest językiem okupantów. To w nich samych musiało dokonać niezwykłej rewolucji. Wyjść z Ewangelią do prześladowców. I od tamtego czasu, od czasu tego wyjścia z Wieczernika, od tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, nic się w Kościele nie powinno zmienić. To jest to pierwsze i podstawowe działanie Kościoła. Głosić, opowiadać, proklamować dobrą wieść, najlepszą wiadomość o Jezusie Chrystusie. Nie ma ważniejszej rzeczy. To, co usłyszeli apostołowie przed wniebowstąpieniem Jezusa z Jego ust. Idźcie i nauczajcie. Idźcie, głoście. Idźcie, czyńcie uczniów. I chrzcijcie. I to jest zadanie Kościoła. Jeśli Kościół nie głosi, jeśli Kościół nie daje pokarmu Ewangelii, wtedy nie ma sensu jego istnienia. A zatem nie chodzi o to, żeby się zamknąć w sobie, ucieszyć, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem, że praktykuję, że znam wielu ludzi, którzy żyją tak jak ja. Nie wolno na tym pozostać. Nie wolno pomyśleć sobie, no tak, inni są wezwani, powołani do tego, żeby być misjonarzami. Mnie to nie dotyczy. Owszem, dotyczy, dotyka, ma dotknąć każdego z nas. Właśnie ta prawda. Może chodzi o poszukanie nowego języka z naszymi bliskimi, z ludźmi mieszkającymi w sąsiedztwie. Może chodzi właśnie o tę nową mowę, o nowe słowa, o nowy język w miejscu pracy, w szkole, we wspólnotach. Uroczystość zesłania Ducha Świętego może nas otworzyć. Tu nie chodzi o zakończenie okresu wielkanocnego. Tu chodzi o to, byśmy pozwolili Duchowi rozerwać, rozwalić te wszystkie ściany, mury, te wszystkie zamki w drzwiach, które nas tak szczelnie bronią przed światem. I by każdy z nas miał gotowość w sercu, by ogłosić Ewangelię, by dać świadectwo o Chrystusie, by żyć w taki sposób, że to życie daje do myślenia, że ci, którzy nas prześladują, ci, którzy nas zabijają w sercu, żeby mieli szansę zobaczyć Boga w naszym życiu, w Twojej codzienności, siostro i bracie. Dlatego na nowo dziś prosimy o Ducha Bożego, dlatego na nowo przeżywamy ten moment, to wydarzenie odnowienia przymierza. Będziemy wyznawać wiarę, odnowić przymierze z Bogiem, zaprosić bardzo świadomie, zaprosić Boga. I na to wszystko mamy odpowiedź psalmu 104. Przepiękny tekst i gorąco polecam wszystkie 35 wersetów. W liturgii usłyszymy tylko kilka z nich. Pierwszy, potem 24, później 29, 30, 31 i 34. Mnie zatrzymał werset 30. Gdy poślesz swe tchnienie, znowu zaczną powstawać, bo Ty możesz odnawiać oblicze ziemi. Tego dzisiaj bardzo potrzebujemy. Myślę, że każdy z nas ma w głębi serca to przekonanie, to pragnienie, tę tęsknotę, aby ziemia została odnowiona, aby ten refren psalmu, który tak mocno jest też w głowach Polaków od 1979 roku, od tej pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II na naszą ziemię, pielgrzymki do ojczyzny, kiedy właśnie w Warszawie wypowiedział te słowa: niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. My tego pragniemy, my tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego tchnienia, napełnienia się życiem. Bo kiedy odnawiasz swoje przymierze z Bogiem, Bóg odpowiada tchnieniem życia i znowu możesz powstać. Możesz się wyprostować, możesz popatrzeć w niebo, możesz zmienić perspektywę spojrzenia na swoje sprawy, na sprawy osób Tobie najbliższych, na rzeczy, które dzieją się w Twojej okolicy, na historię świata. On może odnowić i odnawiać oblicze Ziemi, bo to nie jest proces zakończony. Bóg ciągle trwa w tym teraz, w tym na nowo, w tym dziś. On chce nieustannie odnawiać Twoje serce. Dlatego każda nasza spowiedź, czy Twoja, siostro i bracie, czy moja, to jest nowe stworzenie. Każda komunia święta daje Ci nowe życie. Każda modlitwa jest nowym, jest wyjątkowym, jedynym, tym najważniejszym spotkaniem z naszym Panem i Bogiem. A wszystko dzięki tchnieniu, dzięki Duchowi Boga. I dlatego święty Paweł w liście do Rzymian, kiedy będzie przeprowadzał tę analizę w 7 i w 8 rozdziale relacji prawa, które zniewala człowieka do nowego prawa, do działania ducha, które wyzwala z tej niewoli. Kiedy będzie mówił o tym, że nie potrafi sam z siebie czynić tego, co chce, ale robi to, czym gardzi. To jest 15 werset 7 rozdziału. I wie, że to wszystko jest skażenie grzechem. Jego decyzje, jego wybory, jego nieumiejętność życia w Bogu, życia pragnieniem, realizacji pragnienia, które jest w jego sercu. Dlatego chcę dziękować na końcu 7 rozdziału, chcę dziękować Bogu za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, bo to Bóg wyzwala go z tej śmierci. I dlatego potem w 8 rozdziale dalej kontynuuję tę myśl o prawie, które rządzi ciałem i o prawie ducha. Tu nie chodzi bynajmniej o ten model neoplatoński rozdzielenia ciała, które jest złe i ducha, który jest dobry. W człowieku istniejący dualizm. Paweł mówi o tym, że ciało, które jest zaprzedane grzechowi, dąży do grzechu. Człowiek, który nie doświadczył mocy Ducha Bożego, dąży do grzechu. Ale na szczęście został nam dany Duch, który nas prowadzi ku życiu, który prowadzi nas ku zbawieniu, który odkrywa przed nami miłość. Co więcej, według adopcyjnego prawa rzymskiego, święty Paweł pokazuje wyraźnie, że kiedy przychodzi Duch Boży i jest świadkiem, że Bóg przyjmuje nas za swoje dzieci, to wszystko, co było wcześniej, przestaje mieć znaczenie. W starożytnym Rzymie adopcja musiała być potwierdzona przez dwóch świadków. Więc pierwszym jest Jezus, bo dokonuje się to na Jego prośbę. On nas doprowadza do Ojca. I drugim świadkiem jest Duch. Duch Boga. Duch Święty, który daje pieczęć naszej przynależności do Boga i wszystko, co było wcześniej, nasze związanie z grzechem, nasze pragnienia śmierci, one zostają unicestwione, one zostają odrzucone. One nie mają już znaczenia, bo jesteśmy dziećmi Boga. I to, do czego doprowadza nas Duch Święty, do tego aramejskiego Abba, Tato, Tatusiu, do tego wyjątkowego traktowania Boga Ojca, Boga, który jest tatą, Boga, któremu należy się szacunek, a jednocześnie jest niezwykłe związanie z Nim. Święty Paweł pokazuje bardzo wyraźnie, bardzo mocno, jak ważne jest to dla naszego Ojca, który jest w niebie. Jak bardzo istotne jest to, byśmy przyjęli miłość, byśmy przyjęli ten dar usynowienia, byśmy zobaczyli, że jesteśmy dziedzicami nieba. Dlatego mamy się trzymać Ducha. Dlatego mamy odkryć na nowo, że Duch Boży w nas mieszka. Jesteśmy ochrzczeni. Wielu z nas potwierdziło chrzest, podchodząc, przyjmując sakrament bierzmowania. Otrzymujemy wciąż to nowe serce w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego Duch ciągle nas ożywia, daje nam życie. I nie musimy się lękać śmierci. Nie musimy się bać. I o tym mówi dzisiaj Jezus. Ewangelia to 14 rozdział w redakcji świętego Jana, najpierw wersety 15 i 16, a później od 23 do 26. Ten tekst prawie w takim kształcie, w tych zdaniach, był Ewangelią 2 tygodnie temu. Słuchaliśmy go już. I może nam wrócić właśnie to przekonanie, że to słowo jest nam znane. Że to słowo jest nam dane po raz kolejny, byśmy się nad nim zatrzymali, by je jeszcze lepiej, jeszcze mocniej przyjąć. Za moment wydarzy się ta najważniejsza Pascha. Do tej Paschy odwoływał się święty Paweł w tym fragmencie listu do Rzymian, ale o tym już nie mówiłem. Za moment dokona się ta najważniejsza Pascha. I dlatego Jezus zapowiada przyjście Parakleta. I przed 2 tygodniami, i dzisiaj również chcę powtórzyć, że w tym słowie zawiera się niezwykle wiele znaczeń. Paraklet to i ten, kto wzywa, kto powołuje, kto zaprasza, kto zachęca, kto dodaje otuchy, kto pociesza, kto prosi, kto się lituje, kto broni. To ten, który jest orędownikiem, który wspomaga, który jest adwokatem, który jest rzecznikiem, który tak naprawdę ogarnie każdy moment naszego życia z każdej możliwej perspektywy. On znajduje odpowiedź, przychodzi z łaską od każdej możliwej strony. Dlatego nie musimy się bać. Nie musimy się również bać śmierci. A ponieważ nie wszystko jesteśmy w stanie przyjąć, nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ten Duch nieustannie nas pobudza. Im bardziej o Niego prosisz, im mocniej się na Niego otwierasz, im z większym przekonaniem stajesz przed Bogiem z otwartymi rękami, z otwartymi dłońmi, by przyjmować łaskę, tym więcej Duch Boży odkrywa dla ciebie z Bożej miłości, z Bożej prawdy, Bożej mądrości, Bożych pragnień. Tym bardziej odkrywasz, że to wezwanie, które zostało złożone w naszym sercu podczas Chrztu Świętego, by mieć udział w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, że to jest właśnie czas Ducha w twoim życiu, dla ciebie, że przez ciebie, jako kapłana, tego, który służy, jako proroka, który widzi we właściwy sposób rzeczywistość, jako króla, bo jesteś dzieckiem Boga, właśnie przez ciebie Bóg chce objawiać światu miłość. Może najpierw temu światu, który jest bardzo mały, zamknięty w 4 ścianach twojego domu, na twojej ulicy, w twoim zakładzie pracy, przez ciebie. Dla ciebie Bóg objawia tę miłość przez innych braci, przez siostry. On będzie uczył, On będzie przypominał. On nie da nam spokoju. Nie liczmy na święty spokój, kiedy otwieramy się na Ducha, kiedy prosimy o to, by Duch Boży w nas zamieszkał. Nie ma możliwości pogodzenia tych dwóch pragnień. Kiedy prosisz o Ducha Świętego i jednocześnie chcesz mieć święty spokój. Nie da się. To jest niemożliwe. Duch Boży zawsze uruchamia właśnie do tego, by głosić. By wrócić do tego, co się wydarzyło w Wieczerniku. Kiedy pęka w tobie wszystko. I jesteś świadkiem Boga, który wychodzi nawet do swoich prześladowców. Jesteś świadkiem miłości Bożej nawet wobec tych, którzy cię zabijają w sercu albo swoimi ustami. I jednocześnie jesteś świadkiem Boga, który nie chce zabijać, który nie chce śmierci. Dlatego jako Kościół dzisiaj, siostry i bracia, módlmy się za siebie, abyśmy byli takimi świadkami Boga. Abyśmy doświadczyli tej wolności, wyzwolenia z niewoli demona, uwolnienia od grzechu, tej nowej mocy, nowego zesłania Ducha Świętego, by najlepsza wiadomość o miłości, o łasce docierała tam, gdzie się znajdujemy. Docierała do tych, z którymi się spotykamy. By naprawdę można było w nas zobaczyć, że jesteśmy dziećmi Boga. By to imię, dziecko Boga, oddawało rzeczywistość twojego i mojego życia. Błogosławię każdego z nas na to doświadczenie Ducha, na to odkrycie łaski paschalnej, która nieustannie może w nas wzrastać. Amen.
Bogu niech będą dzięki.